na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Spotykamy się w kolejnej audycji na misyjnym szlaku i wydaje mi się, że od poprzedniej audycji aż do teraz już kilka razy na antenie naszego radia zapowiedź tej konkretnej rozmowy padała. Czy to w przypadku audycji Dar i Tajemnica, czy jeszcze przy innych okazjach, a to wszystko dlatego, że dziś mam tę przyjemność, by gościć w naszym radiowym studio diakona Piotra Perskawca. Witamy cię serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Masz rację, Karolina, dziś była taka okazja, że już poruszaliśmy ten temat, ale dzisiaj troszkę więcej.
Dokładnie, dzisiaj ten temat poszerzymy. Przeniesiemy się na pewno do Brazylii i poznamy różne jej odcienie. Wiemy, że jest tam gorąco, ale myślę, że my nieco od innej strony chcemy spojrzeć na ten kraj, ale do tego na pewno przejdziemy, nim jednak to nastąpi. Właśnie zanim przejdziemy do twojego doświadczenia misyjnego w Brazylii, chciałabym zapytać, skąd w ogóle u ciebie takie misjonarskie czy misyjne zacięcie?
Szczerze powiedziawszy, nagle się to wzięło. Nigdy jakoś nie myślałem zawczasu o misjach, ale od kiedy jestem w seminarium, jakoś w serce mi się wlewały myśli o misjach. W sensie takim, że przede wszystkim, nawet kiedy modliliśmy się często na żywym różańcu i tam mieliśmy intencje o nowe liczne święte powołania kapłańskie i zakonne, to mnie zawsze jakoś tak irytowało, że tam nie ma też misyjnych. I tak zaczęło się, że to pragnienie jakoś wlewać w serce, żeby doświadczenie misyjne wyjechać. No i w końcu się udało po kilku latach.
Czyli gdzieś to pragnienie pojawiło się tak zupełnie naturalnie i właściwie podczas modlitwy, więc myślę, że to też jest jakiś taki bardzo konkretny znak. Też temat misji jest ci bliski chociażby poprzez akademickie koło misjologiczne. Od jak dawna do niego należysz i co cię ku niemu skłoniło?
Skłoniło może mnie to właśnie, że to pragnienie tego doświadczenia misyjnego też, czyli też wyjazd na jakieś doświadczenie misyjne. Należę do niego od niespełna 2 lat, od kiedy w Poznaniu odbywamy swoją formację w seminarium. To właśnie, kiedy dowiedziałem się o tym kole, jakoś od razu chciałem tam iść. Z początku trochę się wstrzymywałem, miałem dużo obowiązków innych, no ale później dołączyłem. Ale to tak jak mówię, to wszystko zaczęło się rodzić, bo już myślałem tutaj w Kaliszu o wyjeździe misyjnym i zawsze były jakieś przeciwności, aż w końcu się udało, więc to wszystko bazuje na tym pragnieniu jakimś wewnętrznym.
Czyli to też pokazuje, że nawet takie na pierwszy rzut oka może nie do końca pozytywne wydarzenie, które miało miejsce, jednak przyniosło swoje owoce i też taką perspektywę i szansę na to, żeby jednak wyjechać, by wkroczyć na taki misyjny szlak, chociaż spróbować tego misyjnego życia. Czy też mógłbyś w skrócie przedstawić najważniejsze kwestie związane z AKM-em, bo myślę, że to też jest ciekawe zagadnienie i w ogóle ciekawa płaszczyzna, więc jakby już przy okazji naszej rozmowy można było chociaż tak w skrócie trochę nakreślić zakres działalności.
Tak, bo czym w ogóle jest AKM? Bo tak mówimy w skrócie, ale może państwo nie wiedzą, czym jest w ogóle AKM. AKM to jest tak naprawdę akademickie koło misjologiczne. Misjologiczne, czyli właśnie nauka o misjach, czyli to nie jest tak naprawdę doświadczenie samych misji, ale że działamy jakby przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza, dlatego to musi mieć format naukowego koła. I rzeczywiście tak też jest, ponieważ nasze koło skupia różnych studentów, przeważnie studentów, ale nie tylko. Studentów z różnych uczelni w Poznaniu, nie tylko z Wydziału Teologicznego oczywiście, ale z wielu różnych wydziałów. Co ciekawe, ostatnią szefową naszego koła była dziewczyna z Wydziału Politechniki, więc tak samo techniczne rzeczy, ale też całe nasze koło jest pod patronatem dr Wandy Błońskiej. Posługiwała w Ugandzie. Jest to poznańska misjonarka, która właśnie wyjechała do Ugandy, aby tam posługiwać wśród osób trędowatych. I ona tam po prostu leczyła ich, gdzie tam nie była rozwinięta medycyna, gdzie wiele ludzi umierało na tą chorobę. To ona przez wiele, wiele lat posługiwała tam tym osobom. I co ciekawe, przeżyła ona aż ponad 100 lat. Niby miała kontakt cały czas z osobami trędowatymi, a Pan Bóg paradoksalnie jej dał długie lata życia. Jednak czym się zajmuje AKM? Opiera się ona na 3 filarach. Animacja, modlitwa i formacja. Animacja to przeróżne animacje misyjne. na parafiach, akcje z paczuszkami, czyli robienie takich paczuszek na święto Trzech Króli, kiedy jest sprzedawane kadzidło i to jest rozprowadzane po różnych parafiach, szczególnie diecezji poznańskiej, ale nie tylko. Później dochód jest przeznaczany na cel dobroczynny, czyli na dom dzieci w Jerozolimie, więc przekazywane te pieniądze są na misję. Modlitwa, no czyli przede wszystkim różaniec misyjny, msze święte wspólne, ale formacja to spotkania dla studentów i właśnie msze. Spotkania comiesięczne szczególnie, tam też doświadczamy spotkań z innymi misjonarzami, wspólnie się modlimy za misję, ale też tak pobocznie, też na przykład nasze koło pomaga u Elżbietanek, co tydzień robimy kanapki do bezdomnych.
My tutaj w tej audycji, czy ja też w ramach tego cyklu audycji na misyjnym szlaku, chciałabym poruszać pracę na misjach. Ty nie opisujesz swej wakacyjnej posługi w taki sposób, bo posługujesz się określeniem doświadczenie misyjne. Czym ono jest i dlaczego nie jest tożsame z misją?
Misjonarzem, żeby się takim prawdziwym nazwę, tak cudzysłowie prawdziwym, to trzeba wyjechać już na dłużej. Trzeba tam żyć, choć nawet może nawet przez rok, może niektórzy mówią mniej lub więcej, ale poświęcić już swoją to całkowicie życie i oddać się totalnie misjom. To nie znaczy, że doświadczenie misyjne to nie jest jakieś poświęcenie też swojego czasu, ale to jest krótkie doświadczenie. Widzimy, jak jest naprawdę, kiedy żyjemy dłużej gdzieś. Nieważne, w czym jesteśmy. I tak samo jest na misjach. Ja byłem tam 20 dni, więc tak naprawdę z jednej strony to jest krótki czas, ale był to niesamowity czas pięknego doświadczenia.
Będąc właśnie przy tym doświadczeniu misyjnym, czy to początkowe stadium posługi misyjnej? Chcesz podążać taką drogą?
Znaczy, ja powiem tak. Wiem, że Pan Bóg mnie prowadzi swoimi ścieżkami i wiem, że Pan Bóg mnie dzisiaj prowadzi tutaj i teraz. Też zostałem wyświęcony w naszej diecezji kaliskiej, więc jestem kapłanem diecezjalnym. I Pan Bóg mnie tutaj zaprasza. Co będzie kiedyś? Nie wiem. Staram się gdzieś go słuchać i iść tam, gdzie mnie prowadzi. Na pewno o tym doświadczeniu, tak jak już mówiłem, marzyłem kilka razy. Kilka razy planowałem, nie udawało się. W tym roku szczerze myślałem, że nie wyjadę, chociaż miałem propozycję wyjazdu do Ziemi Świętej na miesiąc, ale Światowe Dni Młodzieży, na które byłem wcześniej zapisany. A tu nagle, przypadkiem dosłownie można by powiedzieć, ale nie ma przypadków, bo wiem, że Pan Bóg mnie tam zaprosił, prawie wywiła się możliwość wyjazdu do Brazylii.
Czyli też taka olbrzymia otwartość na to, jak prowadzi Pan Bóg, dokąd Cię posyła. Myślę, że to też jest właśnie taka piękna i pokorna postawa. No i właśnie przechodzimy już tak typowo do tej Brazylii. W jaki sposób tam trafiłeś i dlaczego akurat tam?
Tak to się stało, że właśnie dzięki temu też, że wydarzyło się to przeniesienie nasze do Poznania, to Pan Bóg też otworzył przede mną szersze drogi. Pokazał mi wiele wspólnot. Jedną z takich wspólnot nie tylko była KM, ale też jeszcze Przymierze Miłosierdzia. Przymierze Miłosierdzia, które powstało w 2000 roku w Brazylii. Założyło to dwóch księży, jedna misjonarka. Dwóch księży Włochów i misjonarka świecka, którzy zauważyli, jak wielka jest tragedia, bieda, w sensie bezdomności w Brazylii i chcieli zrobić coś dla tych bezdomnych. Nie mieli ani grosza, nie mieli żadnego mieszkania, niczego nie mieli i tak to zaczęli swoją pracę dla tych bezdomnych, ale nie tylko na zasadzie takim, że pomóc im finansowo, ale przede wszystkim duchowo. I tak to się rozpoczęło od 2000 roku i trwa to do dzisiaj i z tego czasu rozwinęło się tak, że już są w 9 państwach i mają bardzo wiele, wiele domów swoich. No i się poznałem z tym przymierzem na jednych z ewangelizacji Poznania, ponieważ trochę gdzieś moje życie się kieruje przez różne wspólnoty też charyzmatyczne czy z odnowy w Duchu Świętym. Jest taka zwana misja Talita Kum w Poznaniu, gdzie jest ewangelizacja Poznania, gdzie wychodzimy na ulicę przez tydzień. Tam ewangelizujemy ludzi, modlimy się z nimi, spotykamy, rozmawiamy, ale no to jest inny temat. I tam z nimi się poznałem niespełna 2 lata temu i w tym roku, kiedy była kolejna taka misja, nagle rozmawiam z jedną z koleżanek z tej wspólnoty i mówi mi, jak cudownie jest ta praca, że za nią się modlono i za jakiś czas na jej telefon zadzwonił i z ofertą pracy. I nagle mi mówi, ni stąd, ni zowąd, że zajmuje się doświadczeniami misyjnymi teraz w wspólnocie. A mi się nagle oczy otworzyły, no bo to pragnienie było we mnie. I mówię, czy byłaby taka możliwość, żeby wyjechać. I ona mówi, pewnie jest, do Brazylii. Podała mi 2 daty. Nie wie, dobra, nie? I zgodziłem się na ten wyjazd na jedną datę, bo mi najbardziej pasowało. Pierw przed Światowym Dniem Młodzieży, potem przeleciałem bezpośrednio do Portugalii, ale też ja wiedziałem, że to jest to miejsce i ten czas. Dlaczego? Bo tak naprawdę my nie mieliśmy za dużo czasu rozmawiać ze sobą. Ona mi tylko powiedziała, że do Brazylii, że tam będzie jakaś ewangelizacja, że będziemy żyli we fawelach, takich może slumsach to nazwijmy, ale to fawele brazylijskie. I wiedziałem, że coś będziemy robić tam z dziećmi. I to mnie utwierdziło, że to jest to. Dlaczego? Niedługo wcześniej przed święceniami, ponieważ to było 2 tygodnie po moich święceniach ta rozmowa, ale niedługo wcześniej przed moimi święceniami byłem na jednej z rekolekcji, gdzie za mnie się modlono i ktoś mi powiedział, że miał takie przekonanie, że Pan Bóg mnie zaprasza do jakiejś pracy z dziećmi, żeby coś zrobić z dziećmi. I dla mnie to było jasne potwierdzenie. Pan Bóg mnie tam zaprasza.
Słucham tego i po prostu to utwierdza w takim przekonaniu, że niezbadane są właśnie te drogi, którymi Bóg nas chce prowadzić do tego konkretnego miejsca, w którym mamy się znaleźć i do tej posługi, której mamy doświadczyć, ale też tego dobra, którym mamy dzielić się z innymi ludźmi. Tutaj trochę padło już na temat tej wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, czym ona się zajmuje, to chciałabym pociągnąć właśnie tak typowo to twoje doświadczenie. Czym zajmowałeś się w São Paulo, bo tam z tego co mi wiadomo posługiwałeś, tam właśnie się udałeś. Na czym ta twoja posługa polegała?
Dokładnie, bo w sumie nie wybrzmiało, gdzie byłem. Byłem w São Paulo, gdzie w samym w ogóle mieście jednym mieszka 22 miliony osób. Nie pomyliłem się, 22 miliony osób w jednym mieście. Więc no, było to ciekawe doświadczenie, ale też właśnie tym było ciekawym, że my mieszkaliśmy w faweli. I ja tak naprawdę dowiedziałem się, tak jak już wspomniałem, na miejscu, co tam się dzieje. Tak naprawdę się okazało, że to jest 2 tygodnie misji. 2 tygodnie misji takiej organizowanej, ewangelizacyjnej, gdzie codziennie było od 20, może 30 osób do jednego dnia 150. Przez cudowny czas. W faweli nawet powiem, że za bardzo nikt z obcy tam nie wejdzie. Nawet rząd polski ostrzega, żeby nie zbliżać się do faweli, a mieliśmy taką niesamowitą łaskę, że mogliśmy tam być. Też dlatego, że tam są misjonarze. Właśnie tam jest Przymierze Miłosierdzia, ma swój dom, 3 dziewczyny tam mieszkają i one na co dzień tam po prostu z tymi ludźmi żyją. Jest też kaplica i jest oratorium dla dzieci. W tym oratorium codziennie gromadzą się właśnie wspomniane dzieci. Tam dostawają też jedzenie, też się uczą, też bawią się. I przez pierwsze 2 dni, kiedy tam byliśmy, właśnie my jako Polacy, gdzie nie znaliśmy też języka, bo w sumie nie powiedziałem, ja nie byłem tam sam. Przyjechało z Polski ze mną 7 osób. Jeden Brazylijczyk, który jest ze wspólnoty, który tutaj w Polsce studiuje, którego znam właśnie z Poznania, ale ja nikogo tam nie znałem, oprócz właśnie tego Brazylijczyka, bo oni się przygotowali cały rok. Ja, że mnie znali i że wiedzieli, jaki jestem, to się zgodzili, że jechał miesiąc tak naprawdę przed wyjazdem. Więc to był taki spontan, ale oni się przygotowywali. No i my jako Polacy, ja nie znając ani jednego słowa, zajmowałem się tym dziećmi. Po prostu z nim byliśmy przez 2 dni. Gdzieś się też modliliśmy, gdzieś po prostu się bawiliśmy. Przeróżni te rzeczy. Ale to tak naprawdę był początek, bo później zaczęliśmy od takich też prostych rzeczy jak malowanie ludziom domów, sprzątanie faweli. Ale co ciekawe, taką naszą podstawą była właśnie podstawa. Spotkanie z Panem Bogiem codziennie, rano. Zaczynaliśmy każdy dzień od Eucharystii i od adoracji z uwielbieniem. Ja, że właśnie Pan Bóg mnie tam zaprosił, mogłem już posługiwać jako diakon, to ja codziennie posługiwałem właśnie, czy wystawienie Najświętszego Sakramentu, czy później błogosławieństwem, bo ksiądz tylko przyjrzał na mszę. I później już musiał uciekać do dalszych obowiązków. A ja tam właśnie posługiwałem, jak to diakonowi przystoi. I tam też właśnie czas uwielbienia. I co ciekawe, nawet kiedy malowaliśmy te domy, to nawet podczas jednej takiej modlitwy, bo tam bardzo charyzmatyczna wspólnota, wiele też mieliśmy poznań proroczych podczas tej misji, szczególnie podczas adoracji. I jedno z takich proroków spadło, co do dzisiaj zapamiętałem. Pamiętajcie, to malowanie może się wydawać zwykłe, ale tak naprawdę to są odpowiednie łaski, które spływają na tych ludzi. I można powiedzieć, że to głosłowne, ale rzeczywiście to się wypełniało. Dlaczego? Bo potem często ci ludzie wychodzili i z nami się modlili. I widzieliśmy, jak oni doświadczają Pana Boga. I to było coś niesamowitego. Ale co jeszcze? Poza tymi rzeczami w faweli, bo tak w ciągu dnia pracowaliśmy zazwyczaj w faweli, ale po południu i wieczorami i po nocy wychodziliśmy na miasto. Ale na miasto po to, żeby też ewangelizować. Wychodziliśmy do bezdomnych. Tam u bezdomnych nie tylko, że tak powiem, rozdawaliśmy koce, ale też po prostu z nimi rozmawialiśmy, modliliśmy się za nich. Też część naszej ekipy spała na ulicy jednej nocy. Ja akurat nie mogłem, bo trochę byłem chory na antybiotyku, ale mówię, wchodzę na noc, ale no, dla bezpieczeństwa też, żeby się nie pogorszyć swojego stanu zdrowia, mówię, już nie pójdę. Ale co ciekawe, 14 osób chyba spało i wtedy 7 albo 4 osoby się dołączyły jeszcze do nich. To było takie mocne też doświadczenie. Ale to było jedno. Druga rzecz, Krakolandia, czyli ulica, gdzie żyją ludzie uzależnieni od narkotyku krak. To jest bardzo ciężki narkotyk, ponieważ tam jest wszystko w nim. Mówią, że tam jest jakieś części z elektroniki, jakieś śmieci po prostu zadawają i oni to palą co 20 minut. I oni na tej ulicy po prostu żyją, śpią, handlują. Cały czas tam są. Przerażające, ale coś jest niesamowitego, że za każdym razem, jak tam szliśmy i modliliśmy się z tymi ludźmi, to za każdym razem chociaż jedna osoba z nami wracała. Bo misjonarze nie tylko pomagają, tak już mówiłem, finansowo, ale też duchowo i pomagają wrócić do normalności. Mają takie domy, w których przyjmują takich ludzi, którzy chcą wyjść stamtąd i tam taką resocjalizację przechodzą przez pracę i modlitwę. I wiadomo, że no, niestety niektórzy wracają z powrotem na ulicę, ale jest dużo procent, których zostaje. W jednym też takim domu byliśmy, gdzie codziennie przyjmuje 450 osób posiłek i tam mogą odpocząć, wybrać swoje rzeczy i tak dalej. I trzy osoby nam przyszły złożyć świadectwo, co się okazało, że osoby, które zarządzają tym domem, nie były to główne osoby, ale jakimiś działami się zajmują, to są te osoby, które wyszły z ulicy, które same nam mówiły, że doświadczyły tej miłości i chcą dzielić się tą miłością z innymi. Co ciekawe, na Grekolandii też jest tak, że nawet dealerzy narkotyków z nami się modlą. To jest inna mentalność, inny świat. Nie możemy tego przyrównać do polskich realiów. Ktoś mnie pyta, czy bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Że tak powiem, musieliśmy uważać na siebie, ale nie było czasu o tym myśleć, czy jest niebezpiecznie. Pan Bóg nas prowadził też i jedynie co, no to żeśmy uważali na swoje rzeczy osobiste, raczej telefonów tam nie braliśmy, bo mogło być niebezpiecznie, w sensie, że mógł ktoś nam ukraść. No i trzecim takim głównym miejscem ewangelizacji, z którym było chyba najciężej dla mnie, bo tak to wcześniej to tak jakoś wpływałem, ale Marcelo do mnie kiedyś przyszedł, ten Brazylijczyk, który mieszka w Polsce i mnie się pyta, czy poszedłbym z Najświętszym Sakramentem na ulicę do prostytutek, ponieważ mają pozwolenie od księdza biskupa. Ksiądz biskup się zgadza, mają pozwolenie, można tam chodzić, tylko czy ja się zgadzam też na to? Ja mówię, no jeżeli macie takie pozwolenie, jeżeli tak robicie, to dobrze, nie mam problemu. No i zgodziłem się, ale mówi, tam będzie ciężko, to jest piekło na ziemi. Naprawdę to będzie ciężkie doświadczenie. Zajeżdżamy tam, a jak wjeżdżamy, ktoś mówi, to już tu. Ja patrzę, a tam pełno kobiet i też nie za bardzo ubrane nawet się niektóre zdarzały, ale im też mężczyzn, bo tam jest niestety duży transpłciowość, duży problem z tym. I tam było ich dziesiątki, może nawet setki. Ja nawet byłem taki przerażony. Ja tu z Najświętszym Sakramentem w monstrancji z Panem Jezusem, a tu tyle osób, nie? Kiedy zaczęliśmy chodzić w mniejszych grupach, pierw wyszli misjonarze, tam około 30 osób poszło i to wszyscy młodzi ludzie, mniej więcej około 30, na młodsi i starsi, wyszli do tych osób, zaczęli rozmawiać po dwie, trzy osoby z tymi osobami, a my zaraz z Najświętszym Sakramentem podchodziliśmy i co ciekawe, ja miałem to w sercu takie przerażenie, tak trochę lęku, to nagle to się przeraziło w taką niesamowitą miłość. Dlaczego? Bo prawie każda osoba z nami się modliła. To było coś niesamowitego. Nie mówię, że każdy był taki mocno pobożny, ale naprawdę działy się tam cuda. Jednym z takich doświadczeń, które tam było, nagle przede mną zatrzymał się mężczyzna, 5 metrów przede mną, wysiada z samochodu i kolega się pyta, czy chce się z nami pomodlić. Zgodził się na tą modlitwę, pomodliliśmy się i po tej modlitwie coś powiedział. Ja nie rozumiałem, bo portugalskiego nie znałem, ale Marcelo mnie zaraz dogonił i mi tłumaczy. Słuchaj, Piotrek, ten mężczyzna miał około 50 lat i mówi takie coś. Nigdy, przenigdy nie byłem w kościele. Pierwszy raz doświadczyłem Pana Boga. Po prostu mnie to powaliło na ziemię. To było coś niesamowitego, jak ludzie tam doświadczyli miłości. Też ta otwartość ich sprzyjała do tej właśnie otwartości na Pana Boga. I to były takie podstawowe rzeczy, które tam robiliśmy, ale było ich wiele, wiele. Mógłbym tu opowiadać, myślę, że nie jedną godzinę, ale naprawdę było to mocne doświadczenie Bożej obecności.
Ja myślę, że to jest bardzo duży skrót, bo tak jak wspomniałeś, moglibyśmy jeszcze znacznie dłużej o tym rozmawiać. Ale jeszcze tak pozostając przy tym doświadczeniu, chciałabym zapytać, co najbardziej zapamiętałeś z tego wakacyjnego pobytu i z tej posługi, bo myślę, że tutaj już kilka takich elementów padło, ale czy jest jeszcze coś, co tak szczególnie utkwiło ci w pamięci, czy zapisało się w sercu?
No myślę, że to najważniejsze powiedziałem, ale tak naprawdę to doświadczenie cały czas we mnie żyje, mimo że już minęło trochę czasu od tego doświadczenia, ponieważ był to końcówka lipca, ale takim mocnym doświadczeniem, co zapamiętałem, to na pewno to, że kiedy poświęcimy Panu Bogu trochę swojego czasu, może i też funduszy nawet, tak finansowo nawet spojrzymy, to rzeczywiście Pan Bóg to wynagradza. Niekoniecznie nawet może tak, że tak powiem materialnie, ale duchowo. My mocno widzieliśmy to, jak Pan Bóg nas obdarza w tym czasie też swoimi łaskami. Często patrzyłem z podziwem na różne osoby, które posługują charyzmatycznie, jak mocno są obdarowani. A tam, gdy byliśmy, to inni tak patrzyli na nas. To było coś niesamowitego, jak Pan Bóg nas obdarzył takimi łaskami na ten czas, gdzie właśnie mogliśmy wielu osobom pomagać. I co ciekawe, nawet ten brak języka często nie był barierą, ponieważ nad jedną kobietą, gdy modliliśmy, i miałem takie przekonanie silne, że Pan Bóg coś do tej osoby chce powiedzieć. I wołam kolegę, żeby przetłumaczył, on to tłumaczy, a druga osoba, którą z Brazylii się modliła za tą samą osobę wcześniej, mówi, przed chwilą to samo powiedziałam. Więc to było jasne, co Duch Święty działa, to nie my, co my możemy. To było coś niesamowitego, jak Pan Bóg tam działa, nie? I jak Pan Bóg się nami posługuje. to naprawdę było tak mocne doświadczenie duchowe, że później, po tym wyjeździe, my mieliśmy jeszcze, ja miałem 3 dni wakacji tam jeszcze, bo to tak, oni zostawali jeszcze na niecały tydzień. Ja troszeczkę wcześniej wyleciałem stamtąd, ponieważ leciałem jeszcze na Światowe Dni Młodzieży i pojechaliśmy do Aparecida, to jest taka Częstochowa ich, że tak nazwę, główne sanktuarium maryjne Brazylii. Później do Rio de Janeiro. Piękne widoki, przepiękne, bardzo pięknie, ale to doświadczenie São Paulo było tak mocne duchowo, że szczerze, no fajnie, ładnie, pięknie, ale tego nic nie zastąpi, co tam było. Mimo, że tam było tak krajobrazowo może gorzej, ale to było tak mocne doświadczenie duchowe, że to mi wystarczyło.
A czy sądzisz, że to doświadczenie zaowocuje w twojej posłudze duszpasterskiej, czy pomaga ci również na tej drodze do kapłaństwa? No bo przecież te święcenia jeszcze przed tobą i myślę, że na pewno jakieś takie piętno odcisnęło to doświadczenie.
Pewnie, że tak. To cały czas uwrażliwia człowieka na drugiego człowieka. Takie doświadczenia mocno pokazują obecność Boga, ale pokazują też miłość drugiego człowieka. I to naprawdę doświadczenie ja zapamiętam na całe życie. Wiem też dzisiaj, bo widzę, jak temu cały czas żyję. To doświadczenie, mimo że właśnie krótkie, ale dla mnie jest na pewno na całe życie. I myślę, że niejednokrotnie z tego doświadczenia będę czerpał w posłudze kapłańskiej.
Przepiękne słowa. Myślę, że tego możemy ci życzyć, żeby właśnie w tym twoim kapłaństwie cały czas Bóg działał, cały czas posyłał cię w takie miejsca, do takiej posługi, właśnie czy to z drugim człowiekiem, czy myślę, że on ma zdecydowanie dla ciebie jakiś plan, więc cały czas i tej otwartości, którą w sobie masz, bo ona nigdy nie przeminęła.
Jak i dla każdego z nas, do każdego z
Baba. Tak, tak, zdecydowanie, to tutaj też trzeba to podkreślić. No ale tutaj jak rozmawiamy, no to oczywiście personalnie też to musi wybrzmieć tak konkretnie. I myślę, że też tak kończąc tę naszą rozmowę, chciałabym zapytać, w jaki sposób ty interpretujesz Kościół misyjny?
Moim zdaniem Kościół misyjny jest wszędzie. Każdy z nas, jak papież Franciszek mówi, na mocy chrztu jesteśmy misjonarzami, uczniami. Każdy z nas jest powołany, aby głosić Chrystusa wszędzie, gdzie jest. Nieważne, czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy za granicą, wszędzie musimy głosić Chrystusa. I myślę, że to jest tak krótka definicja mojego misyjnego Kościoła, że głosić wszędzie, ale nawet nie tylko, nawet zawsze słowem, ale tak, żeby, jak mówił święty Jan Maria Wianney, żeby inni patrząc na nas, zaczęli pytać o Boga. Tego się uczymy całe życie i to, że takie mocne doświadczenia przeżyliśmy, to nie znaczy, że człowiek nie jest słaby, cały czas musi się uczyć przede wszystkim pokory, ale też właśnie tej otwartości na Pana Boga.
Tymi słowami możemy zakończyć tę listopadową odsłonę audycji Na Misyjnym Szlaku i przypomnę, że moim i Państwa gościem był diakon Piotr Perskawiec. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Do usłyszenia.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię. Świat jest głodny Boga.